studiu witam gości. Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Anna Bryłka, Konfederacja.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na łączach jest z nami Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga Polska 2050.
Dzień dobry, witam państwa.
A w studiu także Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam panie rektorze, witam panie, witam panu, witam państwa.
W środę minie 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I pytanie, czy Polska zyskała na wejściu do Unii? Proszę najpierw państwa odpowiedź tak lub nie, a później będziemy dyskutować i rozwijać te odpowiedzi. To może zaczniemy od lewej strony. Pani Beata Urmańska.
Oczywiście tak.
Pan poseł Sterczewski?
Absolutnie tak.
Z drugiej strony stołu pan Ryszard Czarnecki może najpierw.
Tak, ale mogła znacznie więcej.
Anna Bryłka, Konfederacja.
Ostatnie 5 lat to koszty, a dostęp do wspólnego rynku to zysk.
Będziemy za chwilę rozwijać i pani poseł Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga.
Zdecydowanie tak.
I teraz będziemy rozszerzać te nasze wypowiedzi. Jaki jest bilans zysków i strat? To może od pani Anny Bryłki zaczniemy. Pani miała wątpliwości, odpowiadając na to pytanie. Czego te wątpliwości dotyczyły?
Panie redaktorze, przede wszystkim to ostatnie 5 lat i ostatnia kadencja Parlamentu Europejskiego i wszystkich innych instytucji Unii Europejskiej to bardzo silne przyspieszenie federalizacji Unii Europejskiej, budowy europejskiego superpaństwa. No i takie decyzje, które zapadły również niestety za zgodą polskiego rządu, czyli zgoda na wspólny unijny dług, zgoda na wspólne unijne podatki, zgoda na Europejski Zielony Ład, zgoda na pakiet Fit for 55, przyjmowany teraz na poziomie Unii Europejskiej Pakt o Migracji i Azylu i wiele, wiele innych, chociażby poza traktatowych elementów rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej. Więc dzisiaj Unia Europejska zawłaszcza sobie kolejne kompetencje państw członkowskich, państw suwerennych, również w tych obszarach, w których tych kompetencji wyłącznych nie ma. I te ostatnie lata pokazały, w jakim kierunku Unia Europejska zmierza i jest to kierunek rozbieżny, jeśli chodzi o interes Unii, są rozbieżne z interesami Polski.
Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga, bilans zysków i strat.
Zaczynając od tych finansowych, to Polska jest największym beneficjentem korzyści tego budżetu unijnego, wartościach bezwzględnych, to niewątpliwie, ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo to jest przede wszystkim też porozumienie wartości, ale również swoboda przepływu towaru, swoboda podróżowania. Ten cały fundusz solidarnościowy również oczywiście przekłada się na zyski dla Polski. Korzystne też pożyczki, chociażby ostatnio KPO. To jest też w końcu poważna rozmowa, która teraz się zaczyna o bezpieczeństwie Polski w Unii Europejskiej. To jest też nasza taka druga bardzo ważna noga, która daje nam bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej. Pierwszą są Stany Zjednoczone, drugą bardzo ważną, silną jest Unia Europejska. Na tych dwóch nogach Polska stoi i powinna stać.
Poseł Franciszek Sterczewski.
Dla mojego pokolenia na pewno ważna była możliwość studiowania za granicą w ramach Erasmus+, oraz na pewno też dzięki temu wielu studentów przyjechało do Poznania żyć, studiować, a potem również zostać tu na dłużej, zakładać swoje przedsiębiorstwa. Również dlatego Poznań jest moim zdaniem polską stolicą gastronomii, bo na przykład są Hiszpanie, są Francuzi, którzy tutaj na przykład się w kimś zakochali, zaczęli żyć, zakładać swoje knajpy.
I to dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii 20 lat temu?
Dzięki temu, że ktoś tutaj przyjechał właśnie na Erasmusa i postanowił jednak zostać na dłużej, bo stwierdził, że Poznań to jest to świetne miasto. To jest po pierwsze, tak? Także możliwość podróżowania, życia, tworzenia biznesu i poznawania świata. To jest trudne do przecenienia doświadczenie życiowe pokolenia, ale dzisiaj są nowe wyzwania, czyli zagrożenie ze wschodu. Kluczem do bezpieczeństwa jest współpraca w ramach Unii, rozwój tej współpracy w ramach Unii, w ramach NATO, i potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy rozbudowywać tą wspólnotę, bo tylko razem jesteśmy w stanie zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak wojna w Rosji w Ukrainie, jak zmiany klimatyczne, jak wyzwania ekonomiczne. Razem, tylko razem możemy po prostu rywalizować się z globalnymi mocarstwami. Osobno po prostu przegramy.
Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Polska zyskała na wejściu do Unii. Tak czy nie? Przypomnij pan odpowiedź jeszcze.
Tak, ale mogła znacznie więcej, gdyby nasi negocjatorzy nie zgodzili się na to, aby w okresie przedakcesyjnym, mówię bardzo konkretnie, bo tu konkrety są ważne, a nie deklamacje, między rokiem 2000 a 2004, żeby nasz rynek nie został otwarty na zasadzie cła zerowego, dla naszych partnerów z Europy Zachodniej, a my dostęp do rynku unijnego otrzymaliśmy dopiero po 1 maja 2004 roku. Te 4 lata asymetrii, znaczącej asymetrii gospodarczej było dla nas niedobre, plus tutaj jeszcze wskażę na przykład...
A to negocjatorzy ze strony rządu lewicy, wtedy Leszka Millera,
akurat
czy wcześniejsi?
Akurat nie lewicy. Te decyzje zapadały na początku lat 1990.
Czyli jeszcze ściśle, wcześniej.
Jeszcze wcześniej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, też konkrety, mianowicie szereg państw uzyskało, które z nami wchodziły w ramach tego rozszerzenia o 10 krajów, w tym 8 naszego regionu, zyskało lepsze warunki wejścia od nas. No, to jest niezrozumiałe i to już negocjowała akurat lewica z PSL-em. No, chociażby Słowenia, gdy chodzi o kwestie rolnictwa, a więc można było ugrać zdecydowanie więcej. Natomiast co do jeszcze konkluzji, no, jest faktem, że bardzo wiele osób głosowało na nasze wejście do Unii. I była to wtedy inna Unia niż jest obecnie, bo w tej chwili bardzo wyraźnie skręciła w lewo, jest bardzo ideologiczna i bardzo wiele decyzji, które do tej pory należały do kompetencji państw narodowych, jest żarłocznie niejako zabieranych przez Brukselę.
Beata Urbańska, Nowa Lewica.
To był ten moment, kiedy powinniśmy wejść do Unii i to dzięki lewicy między innymi w tej Unii jesteśmy i o tym trzeba pamiętać. Ja jestem z tego pokolenia, które kiedy my byliśmy osobami młodymi czy studiowaliśmy, bardzo nam zależało na tym, żeby wreszcie mieć paszportów, żeby wreszcie granice były otwarte i to dzięki tak naprawdę tym negocjacjom my jesteśmy w tej Unii i jesteśmy, ja myślę, że to jest duży sukces i o tym należy pamiętać. Myślę, że te warunki, czy to jak to zostało wynegocjowane, to też były warunki optymalne. Ja przypominam sobie dokładnie te czasy, bo ja kończyłam wtedy studia, kiedy było też wielu eurosceptyków, którzy mówili o tych niekorzystnych skutkach, które może przynieść wejście do Unii Europejskiej. To się nie zadziało. Dobrze, że wsiedliśmy do tego pociągu i dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Oczywiście przed Unią są nowe wyzwania. Ja tylko chcę powiedzieć, że teraz wchodzi po raz pierwszy w tych wyborach będzie głosowało zupełnie nowe pokolenie osoby, które nie pamiętają starych układów, tylko one urodziły już się w Unii Europejskiej i to dla nich musimy tworzyć tę Unię Europejską i przed nami i dla nich to jest zupełnie nowe wyzwanie i w moim przekonaniu też trzeba trochę to na nowo zdefiniować, ale bez wątpienia dobrze, że jesteśmy w Unii.
W 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne. Nie wszyscy z Państwa głosowali, bo niektórzy z Państwa po prostu są za młodzi, ale Pani Beata Urbańska, Pan Ryszard Czarnecki, Pani Barbara Oliwiecka, Państwo byliście za, przeciwko wtedy, byliście w tym referendum, braliście udział w tym referendum?
Braliśmy udział w tym referendum, ja doskonale pamiętam ten czas, pamiętam ten początek lat 2000, 2003 czy 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii i naprawdę to był wielki sukces, chociaż były wtedy, ja pamiętam dobrze, te ugrupowania polityczne, chociażby ówczesna Liga Polskich Rodzin, która zależała jej na tym, żebyśmy do tej Unii nie weszli. Więc my byliśmy tym młodym pokoleniem, które bardzo chciało otwarcia granic, które chciało studiować za granicą, które chciało wreszcie otworzyć się na Europę.
Pani głosowała za wtedy.
Oczywiście za.
A pan Ryszard Czarnecki w 2003 roku?
W 2003 roku głosowałem przeciwko, ponieważ uważałem, że nasze warunki wstąpienia były dużo poniżej tego, co mogliśmy uzyskać. Jestem za obecnością Polski w Unii, ale byłem przeciwko warunkom niekorzystnym wówczas i dalej można powiedzieć, że miałem rację, bo okazało się, że w wielu sprawach niestety kolejne rządy popięły sprawę.
Tego nie sprawdzimy, kto miał rację, dlatego że jesteśmy w tej Unii. Co by się stało, gdybyśmy my w tej Unii nie byli, tak? Tego 2004 roku. Gdzie bylibyśmy dzisiaj jako Polska?
Zwracam uwagę, że wówczas tylko chyba jeden polityk wzywał informacja. Jeden polityk wzywał, tak patrzę tutaj na mojego szanownego...
Na pana posła Sterczewskiego,
tak,
pan spojrzał.
Jeden polityk wzywał do tego, żeby głosować, pójść na referendum, głosować przeciwko i był to kolega z klubu parlamentarnego pana posła Sterczewskiego, czyli pan Roman Giertych.
Ale pan zagłosował tak, jak on rekomendował, co dzisiaj pokazuje, że...
Ja na szczęście kieruję się zawsze własnym błędem. Rozumem, a nie tym, co mówi Roman Giertych, to pański kolega, nie mój.
No dobrze, ale to wówczas pan zagłosował tak, jak on, więc ideologicznie panu jest bliżej do siebie. My jako pokolenie młodych osób, ja jeszcze nie mogłem głosować, wtedy miałem dopiero 15 lat, co prawda, ale no, nasze pokolenie wybrało Europę i cieszymy się, tak? Ponad 70% Polek i Polaków wybrało członkostwo w Unii i wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie byli w tej europejskiej wspólnocie, moglibyśmy mieć takie problemy jak Białoruś, jak Ukraina. Cieszmy się za ten dzień. To jest wielkie święto. 20 lat Polski w Unii Europejskiej to jest naprawdę powód do radości. Oczywiście wiele rzeczy, ja się zgadzam z panem posłem, mogły być poprawionych, mogły być lepszych i musimy nad tym pracować. Dlatego trzeba rozmawiać nad tymi wyzwaniami, nad tą przyszłością, nad kolejnymi latami i co zrobić przede wszystkim, żeby tą europejską rodzinę poszerzać. Co zrobić, żeby kolejne państwa mogły do niej przystąpić, żebyśmy naprawdę mogli rosnąć, czuć się bezpiecznie i rozwijać w tej części świata.
Pani poseł pilnuje tutaj czasu, za chwilę pani będzie miała głos. Jeszcze krótko pan Ryszard Czarnecki.
Nie jest pytanie, czy Polska w Unii, tylko pytanie, na jakich warunkach. A po drugie,
panie poseł,
przestrzegam panią poseł i pana posła przed ageizmem. Ageizm, czyli mówienie, że ktoś jest starszy, to jest gorszy, a młodszy, to jest lepszy.
Dlaczego ja tak powiedziałam, panie pośle? Nigdy proszę nie wkładać mi swoich słów.
Przestrzegam przed tym ageizmem.
Pani Barbara Oliwiecka i pytanie o referendum z 2003 roku. Pani brała w tym udział?
Tak, brałam w tym udział i pamiętam, że wtedy miałam 26 lat i byliśmy na działce ze znajomymi i taka była bardzo luźna atmosfera i w zasadzie to chyba na ostatni moment. Poderwaliśmy się, przypomnieliśmy sobie, że jest to referendum, że warto, że dobra, jedziemy i wszyscy pojechaliśmy zagłosować, wszyscy zagłosowaliśmy za, tam była nas taka grupka i mam nadzieję, że młodzi ludzie teraz też 9 czerwca zagłosują za Unią Europejską, w sensie takim, że pójdą do wyborów i poprą te partie, które są za tym, żeby być w Unii, żeby zmieniać Unię i żeby tam Polska miała coraz bardziej ważny i głośniejszy głos.
W tym referendum jeszcze przypomnę wyniki. 77,5% było za wstąpieniem, 22,5% przeciwko. Pytanie do pani Anny Bryłki właśnie z Konfederacji. Gdyby Polska nie wstąpiła do Unii, to jak by teraz wyglądała?
Tego nie wiemy i tego nigdy się pewnie nie dowiemy.
Mogłoby być lepiej z punktu widzenia?
Mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej. Trudno powiedzieć. To jest, to zależy, kto by Polską rządził i w jaki sposób tą politykę gospodarczo-handlową by poprowadził. Tak? Generalnie polskim celem od 1989 roku było wstąpienie do struktur unijnych, co miało po prostu, co dawało klasie politycznej polskiej zdjęcie odpowiedzialności za prowadzenie własnej polityki. Niestety, ja się tutaj w ogóle nie zgodzę z częścią moich przedmówców, bo tutaj było dużo powiedziano chociażby o tych swobodzie przepływu kapitału, osób i usług. Polska flota transportowa, która świetnie się rozwijała na poziomie Unii Europejskiej. 24%, 25% floty transportowej w Unii Europejskiej obsługiwała Polska. No i co się okazało? Okazało się, że wymyślono pakiet mobilności, wprowadzono dyrektywę o pracownikach delegowanych. No i wypchnięto Polaków z tego unijnego rynku właśnie unijnymi przepisami, bo za dobrze po prostu nam szło na tym wspólnym rynku. Krajowy plan odbudowy. No to jest jedno wielkie oszustwo dla mnie, tak? Sfinansowane z funduszu odbudowy, czyli ze wspólnych unijnych podatków, ze wspólnego unijnego długu, którego konsekwencje będziemy ponosić do 2058 roku, bo wtedy wygaszają te zobowiązania. Czy w ogóle jakakolwiek debata się na ten temat odbyła? No nie odbyła się żadna debata. No i niestety, ale to przy poparciu generalnie całej klasy politycznej poza Konfederacją. No i ta absurdalna polityka klimatyczna, która weszła w transport, w rolnictwo, w budownictwo. No i rolnicy w całej Europie dzisiaj protestują przeciwko realizowanej przez Unię Europejską politykę klimatyczną, co to pokazuje, że nie ma zgody na taki kierunek.
Jedno wielkie oszustwo KPO, pan poseł Czarnecki?
No myślę, że to jest bardziej skomplikowane, natomiast
jeszcze dołożę kamienie milowe.
Zwracam uwagę na Francję, niechcimie bitą, która no jednak nie chciała zgodzić się na transfer pieniędzy z pożyczek, tylko wolała brać. Myślę, że to jest przykład dość charakterystyczny.
Pan poseł Franciszek Sterczewski w sprawie tego KPO.
No ja myślę, że tego typu stwierdzenia, jak przed chwilą pani przedłożyła, no pochodzą od osób, którym nie zależy na inwestycjach publicznych, którym nie zależy na tym, żeby rozwijać ochronę zdrowia, czy edukację, przemysł polski i tak dalej. KPO to są po prostu miliardy złotych. Oczywiście, że są one z podatków, oczywiście, że są z różnych pożyczek, ale to jest wielki zastrzyk finansowy i szansa na modernizacyjny skok dla Polski i dla całej Europy. Więc tutaj nie ma o czym mówić. To jest po prostu wielki mobilizujący po prostu silnik. I jeżeli rozumiem, że gdybyśmy tego nie przyjmowali, pani wolałaby, żeby sektor prywatny przejął wszystkie usługi publiczne. Nie, to jest po prostu skazywanie mas ludzi na brak dostępu do tych usług. Zatem po to jesteśmy w Unii, że składamy się na właśnie z różnych podatków. Po to właśnie te podatki płacimy w różny sposób, żeby potem z tego wspólnego worka inwestować w różne rzeczy wspólne, w ochronę zdrowia, w edukację, w obronność i we wszystkie ważne elementy, które nam zależy. A zatem, powracając, tu nie było wyjścia. To jest po prostu wielka szansa i cieszę się, że tutaj, mimo różnych perturbacji, jednak cała klasa polityczna w Polsce odpowiedzialna poparła i Krajowy Plan Odbudowy i przystąpienie do funduszu. Nie ma tutaj żadnej mowy o żadnym negatywnym skutku czegoś takiego. Powinniśmy rozmawiać o tym, jak to odpowiednio wydatkować, a to są miliardy właśnie w termomodernizację, w mieszkalnictwo, w transport publiczny, w masę ważnych rzeczy, w cyfryzację. To jest po prostu rozwój dla Polski.
Za chwilę pani Anna Bryłka odpowie. Tak, czy pani Beata Urbańska, pani Barbara Oliwiecka w sprawie KPO, w sprawie...
Jedna rzecz na końcu.
Tak, to proszę krótko.
Pani Bryłka powiedziała, że nie wiadomo, jak Polska by wyglądała, gdyby nie weszła do Unii, bo w ten sposób zdelegowała decyzję o swojej polityce. Ja bym chciał jedną rzecz podkreślić. Tak? Podstawą i gwarantem suwerenności Polski jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Kto temu zaprzecza, ten po prostu uważam, że sam sobie zaprzecza i chce podcinać gałąź, na której siedzi. Nie możemy... Dzisiaj, tak jak minister Sikorski powiedział w swoim exposé, mamy do wyboru albo bycie w Unii, albo bycie w ramionach Putina. Jeśli ktoś nie chce tego pierwszego, znaczy, że myśli o tym drugim. Więc nie ma na to żadnej zgody. Kropka.
Pani Beata Urbańska, najpierw później pani Barbara Oliwiecka i później pani Anna.
To trochę mi dokładnie przypomina tą narrację z tego roku 2003-2004, kiedy tylko właśnie polskich rodzin mówiła, jesteśmy przeciwni Unii, nie wchodzimy, głosujemy przeciw. Jeżeli są osoby, które są przeciwne, to ja czasami nie rozumiem, dlaczego jednocześnie chcą startować do Europarlamentu, tak? Bo jeżeli jestem przeciw, jeżeli się obrażam, jeżeli mówię, że pieniądze z KPO są niepotrzebne, a jednocześnie chcę korzystać z tych pieniędzy, to dla mnie jest to trochę rozbieżność. KPO to jest ogromny skok, to jest to, o czym mówił przed chwileczką kolega poseł. I to są pieniądze, które bardzo dzisiaj są potrzebne Polsce. I na te pieniądze czekają firmy przede wszystkim, ale też czekają na nie samorządy.
Pani Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga.
Tak, oczywiście, że my potrzebujemy pieniędzy z KPO, potrzebujemy tych pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach po to, żeby właśnie inwestować, stymulować gospodarkę, ale przede wszystkim też właśnie niwelować różnice w takim poziomie życia, chociażby jeżeli chodzi o budowę żłobków w Polsce. To są kluczowe rzeczy. Ja jestem bardzo zaskoczona taką też narracją pani Brunki. Drugi raz mam przyjemność, a może właśnie nie mam przyjemności słuchać jej wywodów o Unii Europejskiej. I to są bardzo populistyczne rzeczy, bo pani Bryłka mówi tutaj, że ktoś wypchnął polskie firmy transportowe z Unii Europejskiej. Proszę przyjrzeć się danym. Polska jest liderem europejskim i tak jak pokazują raporty, i to raporty przygotowane przez chociażby transport i logistykę polską, TLP firmy, ale również rządowe, że co piąty transport w Unii Europejskiej jest organizowany przez polskich przewoźników. Oczywiście są problemy, trzeba je rozwiązywać, trzeba zrobić wszystko, żeby polski interes był zauważalny i respektowany w Unii Europejskiej, ale to jest kwestia zmiany. Natomiast te populistyczne takie narracje Konfederacji, które bazują na tym, żeby ktoś poczuł się pokrzywdzony i obrażony na Unię, myślę, że są po prostu tylko zbieraniem kapitału takiego wyborczego tych niezadowolonych osób, które będą i są oszukiwane przez w tej chwili przez taką narrację.
I proszę krótko, pani Anna Bryłka, zaraz zamykamy ten wątek.
Ad vocem fakty. Fakty są takie, że pieniędzy z KPO nie możemy wydawać jako polski rząd, czy polski rząd nie może ich wydać na co chce, tylko są ściśle określone cele. Drugie rzecz. KPO, żeby otrzymać, trzeba zrealizować kamienie milowe. Kamienie milowe w postaci na przykład podatku od aut spalinowych, podatku od rejestracji auta spalinowego, pełnego składkowania umów cywilnoprawnych. To są koszty. To są konkretne koszty. Ale dla większości Polaków podatek od posiadania auta spalinowego to jest koszt, a nie żaden zysk. Przekazanie kompetencji ministra finansów do zaciągania pożyczek na poziom Brukseli. Przekazanie kompetencji, jeśli chodzi o nakładanie podatków. W polskiej konstytucji wyraźnie jest zapisane, że podatki w Polsce można nakładać tylko i wyłącznie w drodze ustawy. A co trzeba było zrobić? Polska mogła samodzielnie zaciągnąć tę pożyczkę i wydać te pieniądze na co potrzebuje w pierwszej kolejności, tak? A nie na to,
na jakich warunkach? Na jakich warunkach?
Przede wszystkim. Szanowni Państwo, ratyfikowaliśmy nowe zasoby własne. Ile czekaliśmy na wypłatę tych środków? Przecież Komisja Europejska wstrzymywała przez 2 lata.
To nie Komisja Europejska, polski rząd nie sprawia.
Nie, Komisja Europejska wstrzymywała. Szanowni Państwo, ja jestem zwolennikiem współpracy gospodarczej i nie jestem zwolennikiem budowy europejskiego superpaństwa, gdzie wszystkie kompetencje są przesuwane na poziom Brukseli i zawłaszczane przez Brukselę.
To jest zawłaszczane
przez Komisję.
To jest bzdura,
żadna propaganda. Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle nie mają żadnych kompetencji, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę migracyjną, czy jeśli chodzi o politykę energetyczną. A było orzeczenia TSUE, które na przykład...
Stawiamy kropkę. Pani Barbara
Czyli
Oliwiecka...
broni pani polskiego rządu, jeśli ja chodzi o...
Pani Barbarze Oliwieckiej najtrudniej się przebić, dajmy jej szansę, żeby zabrała głos. I pan poseł Czarnecki następny.
Nie winiał oni to rządu.
Skrytykowałam ratyfikację nowych zasobów własnych, ratyfikowane przez PiS-u. No panie pośle, kto ratyfikował? Razem z Lewicą.
Proszę państwa, pani Barbara Oliwiecka mówi.
Nie zaskakuje ten argument pani Bryłki, że KPO nie możemy wydać na co chcemy. No szanowna pani, każde pieniądze, chociażby w naszym budżecie rządowym, też nie wydajemy na to, na co nam się chce, tylko to jest konkretny plan finansowy zatwierdzony i na tym polega dyscyplina finansów publicznych. Przygotowaliśmy program KPO, zatwierdziliśmy, wskazaliśmy te obszary, w których potrzebujemy inwestycji, te obszary, w których nasi obywatele potrzebują wsparcia i według tego będziemy wydawać pieniądze. Na między innymi na transformację energetyczną, między innymi właśnie na te wszystkie aspekty społeczne związane chociażby z budową żłobków, z mieszkalnictwem. No to jest normalna procedura. Nikt nie wydaje pieniędzy publicznych jak mu się chce.
Tak samo możemy się obrażać, że co, mamy fundusz kolejowy i że z niego nie może pani wydawać
na coś. Teraz pan Ryszard Czarnecki, bo tak, tylko to jest, najmniej na razie zabiera razy głos.
Bardzo proszę, tylko nie można tak nieodpowiedzialnie podchodzić do tych tematów. No to jest po prostu...
Stawiamy kropkę. Pan poseł Czarnecki w sprawie KPO.
Brak wiedzy na ten temat.
Pan poseł Ryszard Czarnecki.
Recovery Fund, gdy chodzi o KPO, no naprawdę bardzo bym prosił, żebyśmy składali merytorycznie, znacznie lepiej dla każdego, nawet przedsiębiorcy, małego, firmy jednoosobowej jest, każdy to wie, że lepiej dostawać pieniądze niż się pożyczać. Więc no, bym zwrócił uwagę, żebyśmy nie klęczeli w tej sprawie przed Unią Europejską. Gdyby nie zgoda Polski, to tych pieniędzy by nie było pożyczonych zresztą na bardzo niski procent przez Unię Europejską, więc dzięki polskiemu rządowi te pieniądze są, więc tutaj nikt nas jakiego nie jest świętym Mikołajem, gdy chodzi o Unię Europejską. Druga sprawa, pakt mobilności, to jest biało-czarny film, nie proszę nie bronić paktu mobilności. Ponad 500 000 ludzi w Polsce pracuje w tej branży, która jest potęgą numer 1 w Europie. Okay. Tutaj zgoda. W związku z tym ta inicjatywa niemiecko-francusko-austriacka uderzyła w polską gospodarkę, w polski transport drogowy, w polskie firmy i w polskich pracowników, więc to naprawdę jest gra w sumie zero-jedynkowej, biało-czarny film. Na końcu apel do mojej strony sąsiadki, no niech pani atakuje.
Pani Bryłki,
tak jest, oczywiście. Dokładnie, niech mnie pani atakuje rządu PiS-u, bo w ten sposób pani robi prezent tym, którzy chcą właśnie tego super państwa, o którym pani mówiła.
Ale rząd
czyli lewicy i liberałom. Także
rząd PiS-u się zgodził.
Teraz dobrze,
proszę nie kłamać.
Rząd PiS-u nikt nie chce się zgodził na nowe zasoby własne Unii Europejskiej. Premier Morawiecki się na to zgodził.
Państwo, teraz
tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że PiS chce monarchii. No przecież bądźmy poważni.
PiS nie chce monarchii, ale
nikt nie chce superpaństwa.
Zwiększenia roli eurobiurokracji. To jest błędem.
Nie, nie eurobiurokracji.
Państwo, teraz pytanie o kolejne lata Polski w Unii Europejskiej. Którą stronę powinno zmierzać to nasze członkostwo? Czy powinniśmy na przykład przyjąć euro? Pytanie do pani Beaty Urbańskiej z Nowej Lewicy.
Na pewno powinniśmy zacząć mocno o tym rozmawiać. I gdzieś te dyskusje powinny się zacząć odbywać, ale one
powinny... Ale tylko rozmawiać, czy zdecydować, że przyjmujemy?
Rozmowa, bo od tego zaczynamy. W moim przekonaniu inaczej to wyglądało, nie wiem, kilkanaście lat temu. Dzisiaj ten przepływ finansów, on zupełnie się inaczej wygląda. Dzisiaj, gdybyśmy mówili chociażby o kredytach, to kredyty, które są w euro, one są dużo tańsze, aniżeli te, które są zaciągane w złotówkach.
Ale a to błąd, że my tego euro już nie mamy?
Nie. Dzisiaj możemy zastanowić się na tym, czy wreszcie jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tej debaty.
Poseł Franciszek Sterczewski w sprawie euro?
Uważam, że przede wszystkim powinniśmy porozmawiać o tym, kiedy, na jakich warunkach, czyli kierunkowo tak, ale uważam, że powinniśmy uniknąć scenariusza, jaki na przykład przeżywa Chorwacja, która po prostu bez odpowiednich reform finansowych przeżywa pewnego rodzaju skok inflacyjny. I uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać, ale nie, że natychmiast, tylko wyciągnąć wnioski od naszych partnerów europejskich, tak żeby wydarzyło się to w sposób kontrolowany, najbardziej korzystny dla gospodarki i po prostu umożliwiający nam prawda, bezpieczeństwo ekonomiczne. Także tak.
To w którym roku realnie?
No, nie jestem ekonomistą, więc nie udzielę takiej odpowiedzi, ale chciałbym posłuchać ekspertów na ten temat, którzy mogliby zaproponować takie rozwiązania, takie gwarancje systemowe, które mogłyby doprowadzić do łagodnego przejścia na wspólną walutę europejską. No ale warto zwrócić uwagę po prostu na proste, życiowe korzyści. Tak? No, gdybyśmy mieli jedną walutę, to jadąc do Niemiec na wakacje, do Chorwacji, do Włoch czy do Hiszpanii, nie trzeba by, prawda, wymieniać. Tak samo turyści z innych państw mogliby przyjeżdżać do Polski, wydawać tą samą walutę. No, uważam, że to ma swoje plusy, ale trzeba mieć świadomość tych zagrożeń i po prostu systemowo ich uniknąć.
Plusy i minusy, Ryszard Czarnecki, przyjęcia euro? Tak czy
jestem
nie?
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem euro. Zwracam uwagę, że tylko dwa kraje na 27 są beneficjentami tego, czyli na tym zyskały Niemcy i Królestwo Niderlandów, które też zresztą Holandia też ostatnio zaczyna tracić. W czasach kryzysu gospodarczego, a jednak w takim jesteśmy i takim możemy się spodziewać przez 3 lata. Własna waluta to jest taki pewien resor, jak w samochodzie, który pozwala łagodniej przez ten kryzys przejść. Dobry przykład Chorwacji, tutaj zgoda z panem posłem. I zwracam uwagę, że kuna była przywiązana do niemieckiej marki, a potem była przywiązana do euro. Jeżeli nawet w takim kraju następuje kryzys gospodarczy, problem przede wszystkim dla Chorwatów, gdy chodzi o podwyżki cen, no to tym bardziej na tym się uczmy. Przykład Litwy, Słowacji, to jest to samo. Więc przestrzegam względów ekonomicznych czysto, ale także suwerennościowych. Jako Szwedzi i Duńczycy i gospodarki zajmują się całkiem dobrze, a oni nie mają waluty euro.
Anna Bryłka, Konfederacja w sprawie euro.
Ja jestem przeciwnikiem wejścia Polski do strefy euro. Większość Polaków jest wypowiada się i we wszystkich sondażach to widać, że Polacy są przeciwnikami wejścia do strefy euro. Polska powinna wynegocjować po prostu klauzulę opt-out i zdjąć z siebie ten obowiązek, który wszedł w momencie akcesji. No i nie zgadzam się oczywiście w konsekwencji również na przekazanie kolejnych kompetencji do Brukseli, czyli kształtowania polityki pieniężnej czy polityki monetarnej.
I w sprawie euro jeszcze pani Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga Polska 2050.
To już mówię, oczywiście są ryzyka i są korzyści i to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Na pewno więcej ryzyk czy więcej korzyści?
Wie pan co, nie wiem. Na pewno, żeby wstąpić do strefy euro, trzeba mieć dobrze przygotowaną na to gospodarkę i stan finansów publicznych i oczywiście dla przedsiębiorców, z którymi bardzo często rozmawiam, bycie w strefie euro byłoby taką zachętą do inwestowania, byłoby też pewnie tańsza obsługa jeżeli chodzi o wszystkie koszty finansowe. Natomiast są też niebezpieczeństwa, zagrożenia. I to, co mówię, pracujmy nad tym, bo wzmocnienie gospodarki jakkolwiek finalnie nam wyjdzie na dobre, idźmy w tą stronę. Natomiast też przyglądajmy się i inicjujmy te ważne reformy w eurosystemie, między innymi jeżeli chodzi o obsługę długu publicznego, bo to jest ważne i chyba z tym najwięcej krajów ma w tej chwili problem.
W środę 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a 9 czerwca w niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy już większość jedynek z Wielkopolski. Pani Anna Bryłka obecna w studiu Jedynka Konfederacji.
Jedyna z Wielkopolski chyba.
Anna Ewa Kopacz, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Hetman, Trzecia Droga, Joanna Szuring-Wielgus, Lewica. Z PiS-u jedynką? Pan będzie na drugim miejscu.
Wielkopolska. Wielkopolska dwójka.
A jedynka, pan Kolarski?
Listy jutro rejestrujemy. Rejestrują nasi radni wojewódzcy.
Czy to będzie pan Kolarski?
Tak się... No to zobaczymy, jutro całą listę poznamy.
A pan jedynki nie chciał?
Z dwójki można też dostać mandat, zwłaszcza, że jest bardzo prawdopodobne, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 2 mandaty w Wielkopolsce i mam nadzieję, że Wielkopolska będzie miała 6 mandatów. O to też trzeba walczyć.
Pytanie o tych polityków na czele list. Pani Anna Bryłka pochodzi z Kłodawy. Większość, właściwie pozostałe wszystkie jedynki to są politycy spoza Wielkopolski. Dlaczego mamy właśnie polityków nie z naszego regionu, a z innych regionów na czele tych list? Czy u nas nie mamy odpowiednich polityków, żeby ich wysłać do Brukseli? Czy też można z dalszych miejsc po prostu dostać pytanie do Beaty Urbańskiej z Nowej Lewicy najpierw?
U nas jedynką będzie Joanna Szuring-Wielgus, która ma korzenie wielkopolskie.
Odnalazły się jakieś korzenie.
Odnalazły się korzenie wielkopolskie, natomiast nasze mocne wsparcie, czyli Katarzyna Oberhan, będzie wspierała Pomorze. My zdecydowaliśmy się na to, żeby mocne nazwiska dobrze wspierały poszczególne tereny, czy poszczególne województwa. I tak też się stało, że u nas jest, tak jak już powiedziałam, Joanna Szuring-Wielgus. Jest już od dzisiaj w Poznaniu. Będzie pracowała tutaj w tej kampanii, ale też będziemy musieli bardzo mocno walczyć właśnie o frekwencję i o to, żeby te mandaty były.
Franciszek Sterczewski, Ewa Kopacz na czele listy, to dobra kandydatura, czy wolałby pan polityka z Wielkopolski?
Na liście Koalicji Obywatelskiej każdy będzie miał coś dla siebie do wyboru, bo po pierwsze mamy doświadczone osoby i w polityce regionalnej, polskiej, krajowej, ale również europejskiej, tak jak pani premier Ewa Kopacz. Na dalszych miejscach mamy ekspertów, takich jak Michał Wawrykiewicz, znany z prawnik z Wolnych Sądów, który również wielokrotnie nas reprezentował w Trybunale w Strasburgu, walczył o przywrócenie w Polsce praworządności, czyli właśnie spełnienie tych kamieni milowych, o których pani wcześniej wspominała.
A wróćmy do tego, skąd są ci politycy?
Michał jest z Warszawy, pani premier... Teraz nie jestem pewien, nie z Warszawy.
Z Radomia.
Z Radomia, dokładnie, dziękuję. Ale na dalszych miejscach jest na przykład Marcin Bosacki, który jest nie tylko z Poznania, ale jest po prostu z Łazarza, tutaj naszym chłopakiem, doświadczonym politykiem, obecnym teraz posłem, wcześniej senatorem, więc absolutnie każdy będzie mógł znaleźć kogoś, na kogo będzie mógł oddać głos.
A czy to nie jest tak, że jednak z pierwszego miejsca jest najłatwiej?
Ja myślę, że nie tylko. To tak jak wcześniej pan poseł wspominał, z dwójki i z trójki można się dostać. Ja w swoim doświadczeniu pokazałem, że i z ostatniego, i z dziesiątego również jest to możliwe. Myślę, że teraz nie ma co...
Choć nie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybory krajowe są zupełnie innymi wyborami.
Absolutnie, absolutnie bezwzględnie. Aczkolwiek są takie przypadki. Na przykład Jarosław Wałęsa wcześniej startował do Europarlamentu.
Zdaje się, że Tadeusz Cymański też z dalszego miejsca się dostał.
I z ostatniego się dostał.
Pani Adamowicz z drugiego miejsca też weszła.
Właśnie. Więc po prostu dajmy Polkom i Polakom zdecydować, ale to myślę, do czego wszyscy możemy zachęcić, siedząc tu przy tym stole i z koleżanką łączącą się zdalnie, to po prostu do pójścia, do aktywności, do dania głosu. Naprawdę w interesie nas wszystkich jest, żeby mieć jak najlepszą reprezentację w Parlamencie Europejskim i żeby po prostu walczyć jak najsilniej o interes Polski.
To pytanie teraz do Ryszarda Czarneckiego. Czy wielkopolscy europarlamentarzyści powinni być z Wielkopolski?
No, pyta pan człowieka, który reprezentował Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj byłem w Lesznie i tytuły w necie, w leszczyńskie media, Ryszard Czarnecki wraca do Wielkopolski.
Czy pan się czuje mieszkańcem Wielkopolski? Czy jest pan mieszkańcem Wielkopolski?
Byłem świetnym reprezentantem Wielkopolski w Parlamencie Europejskim, myślę, że dalej nie będę. Może jednak wyjaśnimy słuchaczom, skąd ta dyskusja, bo tutaj się zgadzam, że trzeba budować jak najwyższą frekwencję. Czy to jest zupełnie inna ordynacja niż ordynacja do Sejmu. W ordynacji sejmowej jest, przyznają to państwo posłowie, określona liczba, stała liczba mandatów na każdy okręg. W Parlamencie Europejskim, gdy chodzi o poszczególne okręgi, ta liczba nie jest stała. To są mandaty wędrujące, zależą właśnie od frekwencji. Mówiąc krótko, czy będzie 6 mandatów, czy 5 mandatów, czy nawet 4 mandaty w Wielkopolsce, zależy od tego, czy będziemy mieć dobrą frekwencję. Na razie jesteśmy w pierwszej trójce w Polsce. Pierwsze miejsce Warszawa, drugie, trzecie egzekwo pomorskie i wielkopolskie. To też będzie zależało od tej frekwencji, czy na przykład będzie drugi mandat dla Platformy, czy drugi mandat dla Prawa i Sprawiedliwości, czy pierwszy mandat dla Konfederacji. Więc tutaj apel o frekwencję jest na
mamy już ordynację objaśnioną, a wróćmy teraz do tego, skąd powinni być politycy, którzy kandydują z regionu.
Decydują o tym formacje polityczne. Wynik, jakie przypomnę, że w zeszłym razem Platforma Obywatelska na 2 pierwszych miejscach umieściła polityków spoza Wielkopolski. Uwaga, uzyskali oni bardzo dobre wyniki. Więc to już Wielkopolanie decydują, kogo chcą mieć.
Anna Bryłka, Konfederacja.
Panie redaktorze, ja mam przyjemność kandydować od zawsze, od kiedy kandyduję z Wielkopolski, skąd pochodzę, gdzie mieszkam, gdzie jestem związana życiowo. I ostatnio, kiedy byłam na spotkaniu w Lesznie, no to właściwie z takim żalem wielu wyborców, sympatyków Konfederacji przychodziło i mówiło, że inni kandydaci to tylko do Europarlamentu pojawiają się przed wyborami, a potem przez 5 lat ich w ogóle nie ma i pojawiają się na tych jedynkach. Nie ma co tego wątpliwości. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyprzedził lidera listy. To jest właściwie bardzo rzadko. Natomiast na pewno też zachęcam naszych słuchaczy, naszych widzów do tego, żeby 9 czerwca iść na wybory i zagłosować. Te wybory do Parlamentu Europejskiego nie są zbyt popularne w Polsce, a powinny być popularne i większość Polaków nie ma świadomości, że wiele decyzji, które są zatwierdzane na poziomie Parlamentu Europejskiego, a potem przez Radę Unii Europejskiej, po prostu mają rzeczywisty wpływ na ich codzienne życie.
I Barbara Oliwiecka, jeszcze pytanie w sprawie pochodzenia kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Państwa jedynką w Wielkopolsce będzie Krzysztof Hetman, minister rozwoju z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Lubelszczyzny polityk.
Tak, natomiast proszę pamiętać, że my idziemy oczywiście jako trzecia droga, czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, więc w związku z tym też we wszystkich okręgach był podział miejsc pierwszych, jeżeli chodzi o te dwa ugrupowania, tak samo jak było w wyborach parlamentarnych, więc jeżeli sprawdzony parlamentarzysta w swoim regionie nie mógł wystartować, więc wcale się nie dziwię, że zaproszono go do współpracy w innym regionie. To jest trudniejszy wtedy podział. Natomiast teraz w tej chwili chyba zaraz będzie Rada Krajowa Polski 2050, więc oficjalne listy pójdą. Natomiast ja mogę powiedzieć, że wszystkie osoby poza panem Hetmanem, z tego co pamiętam, z tego co mam informacje, oczywiście jak będą podpisane wszystkie listy, to będzie rzecz już bardzo oficjalna, ale wszystkie osoby są poza panem Hetmanem z Wielkopolski.
Czy pani
ja
startuje?
Również przyjęłam przyjęłam zaproszenie na listy do Europarlamentu. Startuję również.
Z którego
startuję
miejsca?
Jeszcze z Polski. Powiem szczerze, że czekam na oficjalną informację, ale być może będzie to miejsce nawet drugie. Startuję również, poczekajmy do jutra, będą oficjalne wyniki, ogłoszenie list. Ja tutaj do miejsca się nie przywiązuję, bo naszym celem, moim celem jest przede wszystkim wykorzystanie tej kampanii wyborczej, którą traktuję zawsze jako święto takie demokracji, do właśnie mówienia o Unii Europejskiej, do przybliżania tej Unii Polakom, Wielkopolanom, bo to jest bardzo ważne, więc naprawdę bardzo się cieszę, że będzie taki miesiąc, taki intensywny rozmów o Unii Europejskiej, odkłamywania tych wszystkich niestety nieprawdziwych informacji, które się wylewają ze strony osób, które z prawej strony sceny politycznej, tej głównie też Konfederacji i myślę, że cała ta kampania faktycznie powinna zakończyć się taką dużą mobilizacją osób, bo jesteśmy w bardzo historycznym punkcie.
Tylko jedna informacja, jeżeli można,
Ryszard do frekwencji, krótko.
Przypomnę, 2 pierwsze elekcje do Europarlamentu, dramatycznie zła, kiepska frekwencja, W ostatniej trójce w Europie obok Litwy i Słowacji, na szczęście ostatnio 5 lat temu prawie 46% i więcej, lepsza frekwencja niż w ojczyźnie jakże krytykującego nas niezasłużony sposób pana Fransa Timmermansa, czyli Kwestii Niderlandów.
Pytanie o rolę Parlamentu Europejskiego. Czy to są takie wybory, że naprawdę wybieramy tam takich ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, oni mogą o czymś zdecydować, czy to chodzi tylko o to, żeby 50 parę osób miało dobrą pracę na 5 lat? Beata Urbańska najpierw może
to bardzo ważne wybory. To są szczególnie ważne wybory dla tych osób, które, tych najmłodszych, które urodziły się już w Unii Europejskiej i dla nas, jako dla Lewicy, będzie to istotne, żeby zachęcić te osoby, żeby poszły, pierwszy raz głosowały właśnie na to, żeby być nadal w tej Unii Europejskiej. Więc też trochę na to, żeby zatrzymać, mówi się o takiej brunatnej fali, o tym, żeby to zatrzymać, o tym, żeby ta Europa była Europą skonsolidowaną, żeby była silną, żeby na nowo ustawiać na niej akcenty, ale też, żeby otworzyć się właśnie na te wyzwania, które czekają na te nowe pokolenie.
Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. To pieniądze tak przyciągają kandydatów do Parlamentu Europejskiego?
No, przede wszystkim myślę, że nie powinniśmy tak traktować tych wyborów. Tak w całej Unii nie jest, tak? Że w pierwszej kolejności państwo wysyłają do Parlamentu Europejskiego właśnie ekspertów, ekspertki w różnych dziedzinach właśnie po to, żeby te dziedziny były obsłużone, żeby państwa mogły walczyć o po prostu jak najlepszy interes w swoich tematach, w dziedzinach życia i gospodarki, które są dla nich ważne. No, dlatego powinniśmy wysyłać po prostu osoby doświadczone, osoby no, z jakąś opinią w Unii, również mówiące po prostu w językach nie tylko w swoim ojczystym, ale również przynajmniej po angielsku. No, jakie to ma znaczenie? Ostatnio przekonaliśmy się, jak już były europoseł, ale obecnie minister Sikorski zabierał głos w ONZ-cie i jakim echem ta wypowiedź po świecie poniosła. Dlatego powinniśmy wysyłać do Unii, do Brukseli osoby, które w ten sposób będą mogły zabierać głos w sprawach polskich, walczyć o nasz interes i po prostu nie doprowadzać do takiej sytuacji, że ktoś tam jest, nie widujemy tej osoby, nie słyszymy, jak ta osoba zabiera głos. No, jeśli miałbym powiedzieć o osobach, które na pewno w ostatnich latach właśnie poza ministrem Sikorskim w ten sposób zrobiły na mnie wrażenie. Na pewno europosłanka Róża Thun, która wywalczyła między innymi roaming, między innymi ujednolicenie wtyczek do telefonów na USB-C i różnych urządzeń elektronicznych. Z takich osób naprawdę jestem dumny i mam nadzieję, że w kolejnej kadencji takich europosłów, europosłanek będzie jak najwięcej.
Pytanie do Ryszarda Czarneckiego. Co pana po raz kolejny ciągnie do tej Brukseli? Już nie dosyć?
Bo to bardzo ważna instytucja, czy to się komuś podoba, czy nie. Ja akurat nie jestem jakimś fanem zwiększenia kompetencji Europarlamentu, ale jest faktem, że ten parlament, który kiedyś był naprawdę mało znaczący, stał się znaczący bardzo, chociaż nie ma inicjatywy ustawodawczej paradoksalnie. I nie dlatego, że jest jeden z dwóch największych parlamentów na świecie, obok chińskiego, ale dlatego, że od 15 lat, prawie bez pół roku, po traktacie lizbońskim, po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, bez bez zgody ze strony Europarlamentu nie ma żadnej regulacji prawnej, żadnej legislacji unijnej. W związku z tym to naprawdę można z tego miejsca się śmiać, można mówić głównie o finansach europosłów, które są znacząco większe od finansów polskich posłów i to źle. Natomiast źle w tym sensie. Polscy posłowie zarabiają za mało. Niemieccy europosłowie czy austriaccy posłowie do Kamery Deputati, czyli Bundestagu zarabiają tyle samo, co europosłowie z Niemiec i Austrii, a posłowie włoscy zarabiają nawet więcej. Zostawmy to. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie chciałbym urazić tutaj obecnych tu posłów, ale oni doskonale wiedzą, że w tej chwili ponad 70% legislacji polskiej w dużym stopniu, w wielkim stopniu powstaje właśnie w Parlamencie Brukseli czy Strasburgu. Czy to się podoba, czy się nie podoba, ale jest to faktem, więc tym bardziej tam powinni być ludzie, którzy są doświadczeni. To jest pytanie na odpowiedź na pańskie pytanie, dlaczego kandyduję po raz kolejny z tej piątki, która była od początku, do 2004 roku. Kandyduje tylko dwóch z nas. Jerzy Buzek nie kandyduje. Pan Liberacki nie kandyduje, Jan Olbrych nie kandyduje, kandyduje tylko ja i pan Jacek Saryż-Wolski.
Anna Bryłka, Konfederacja.
Ja przede wszystkim zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby sprawdzili aktywność polskich europosłów, zwłaszcza tych przez ostatnie 5 lat, zwłaszcza tych, którzy walczą teraz o reelekcję, dlatego że większość tych osób jedzie tylko po święty spokój i najczęściej po wcześniejszą emeryturę, dlatego że no, nikt nie śledzi prac po prostu Europarlamentu, tak jak na przykład Krajowego Parlamentu. Natomiast co może zrobić europoseł? Co może zrobić europoseł? Polscy europosłowie powinni być przede wszystkim takim systemem wczesnego ostrzegania, jeśli chodzi o legislację, która pojawia się na poziomie Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że wiele niekorzystnych elementów, które teraz musi Polska wprowadzać, można byłoby w debacie polskiej publicznej wprowadzić dużo wcześniej niż w momencie, kiedy trzeba już te regulacje po prostu wprowadzać bezpośrednio do życia. Czy ETS2, czy dyrektywę budynkową, czy zakaz aut spalinowych od 2035 roku i tak dalej. Europosłowie mają takie narzędzia jak składanie poprawek, wystąpienia i tak dalej. Trzeba z tych narzędzi korzystać. Ja nie wiem, dlaczego polscy europosłowie z tego nie korzystali, czy nie korzystają.
Wszyscy nie korzystali? Czy ktoś korzystał?
Korzystają, tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki, tak?
W zeszłym tygodniu
Dziennik Gazeta Prawna przygotowała takie zestawienie aktywności polskich europosłów. Zachęcam, żeby sobie prześledzić. I bardzo krytyczna jest tam, bardzo była wyrażona krytyczna tam opinia. Parlament Europejski nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej. Jest jedynym organem Unii Europejskiej, który jest wybierany w demokratycznych wyborach i nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej. To ważne, żeby naszym tutaj widzom, słuchaczom to przypomnieć. I tutaj padło jeszcze takie sformułowanie, że eurosceptycy nie powinni kandydować do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ja przypomnę, że jest jakaś grupa eurosceptyków wśród Polaków i ta grupa również powinna mieć swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, bo również ich dotyczą przepisy, które są przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej i oni zasługują na to, żeby mieć swoją reprezentację.
I zamykamy teraz wypowiedzią Barbary Oliwieckiej z Trzeciej Drogi wątek dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Znaczy, faktycznie tak się przyjęło, że przez jakiś czas ten Parlament Europejski był taką albo karą, albo nagrodą dla polityków. To obserwowaliśmy z różnych stron politycznych, z tych dużych partii i tak nie powinno być. To gdzieś w świadomości ludzi niestety myślę, że się zakotwiczyło, a to dlatego, to tu już jest podnoszone wielokrotnie, bo jest bardzo niska aktywność europarlamentarzystów naszych. I to faktycznie trzeba sprawdzić. Ja jako nowa polityczka i jako Polska 2050, my od zawsze mówimy, że tą politykę trzeba zmieniać i traktujemy to właśnie jako służbę. A zatrważające są te statystyki, jeżeli chodzi i o wystąpienia naszych europarlamentarzystów, ale również o angażowanie polskich obywateli w konsultacje europejskie, takie właśnie aktywności, które pozwolą wpływać na to tworzone prawo. I tu jest właśnie rola europosłów.
I zamykamy ten temat. Panie pośle, bo jeszcze jeden wątek chciałbym.
Komisji Petycji, a propos wystąpienia mojej poprzedniczki, jako wiceszef Komisji Petycji chciałem powiedzieć, że najwięcej petycji jest z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji. Apeluję do polskich obywateli, żeby z tego korzystali. A propos rankingów, no to jestem dumny z tego, że ranking międzynarodowy uznał mnie za najbardziej głównego polskiego europosła przed panią premier Kopacz i panem Markiem Belką.
W piątek Sejm w głosowaniu przyjął informację dotyczącą wystąpienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Chodzi o założenia polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok. W przemówieniu Radosława Sikorskiego nie zabrakło krytyki poprzedników. Szef MSZ mówił, że polska polityka w latach 2015-2023 była serią chybionych pomysłów i niewłaściwych decyzji. Mamy 5-6 minut do końca programu, więc po minucie dla każdego z Państwa i będę tego czasu pilnować. Pan poseł Franciszek Sterczewski.
Przede wszystkim możemy powiedzieć, że polska polityka zagraniczna w ostatnich latach nie istniała. Raczej polegała na odcinaniu się od naszych partnerów w Unii, na odcinaniu się od naszych partnerów za Atlantykiem, co w tym momencie jest po prostu jakąś skrajną nieodpowiedzialnością. Możemy przypomnieć, jak prezydent Andrzej Duda zwlekał z gratulacjami dla prezydenta Joe Bidena, więc cieszę się, że ta polityka po prostu zagraniczna wraca i że wraca w takim stylu. Jestem naprawdę dumny z tego, jakim ministrem jest Radosław Sikorski, że jest traktowany poważnie, że teraz jeździł po Stanach, udzielał wywiadów, walczył o po prostu wsparcie dla Ukrainy i to jest to, co powinno się dziać, czego niestety nie robili jego poprzednicy zamiast tego spotykali się z Orbanem i z ludźmi, którzy popierają bardziej Putina niż Unię Europejską.
Panie pośle, dlatego cieszę się, kropka, że żeby czas jest dla tutaj każdego radykalna taki sam. Zmiana. Pani Anna Bryłka, Konfederacja.
To znaczy na pewno w tym expose było za dużo wewnętrznych spraw. To jest ważny sygnał dla środowiska międzynarodowego, że jest tutaj wewnętrzny podział, jeśli chodzi o politykę zagraniczną na polskiej scenie politycznej. Nie potrzeba było aż tylu przytyków. Można było po prostu coś krótko skwitować i tak dalej. Nie trzeba było tego tak rozciągać. Na pewno to, co mi się nie podobało, czyli poparcie eurofederalizmu. I w sumie do końca nie wiadomo, czy obecny rząd popiera zmianę traktatów, czy nie popiera zmiany traktatów. I to, czego na pewno brakło, to braku spojrzenia polskiego rządu na relacje z Unią Europejską w kontekście właśnie polityki energetyczno-klimatycznej, naszego stanowiska, Polski stanowiska wobec kryzysu rolnego i kryzysu handlowego między Ukrainą a Polską. A bezpośrednio po prostu między Unią Europejską, bo wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. No i tych elementów zabrakło.
To Anna Bryłka, Konfederacja, Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Rząd
bierze pan czas koalicjantowi.
Może rozszerzyć Unię.
To było dobre expose, bo to było expose, które też pokazywało politykę zagraniczną, pokazywało to, że wreszcie ta dyplomacja będzie, bo to, mi brakowało tego przez ostatnie lata dla mnie, bo to była tylko jakaś wroga prowadzona polityka zagraniczna. Być może ono było za bardzo takie w niektórych przypadkach jakby za mocne, natomiast wraca w ogóle dobra dyskusja nad polityką zagraniczną i tego mieszkańcy się też oczekują, Polacy i Polki.
Dziękuję bardzo. Beata Urbańska chyba trochę czasu Ryszardowi Czarneckiemu oddała.
Po pierwsze sprostowanie, szereg rozszerzeń, najpierw EWG, a potem Unii Europejskiej, odbywało się bez zmian traktatów, panie pośle. Po drugie, przez, jak policzyłem tutaj skrzętnie, przez 16 lat pańska partia, Platforma Obywatelska, RSPS...
Nie jestem członkiem partii.
Pańska formacja polityczna, z której pan kandydował, byliście z Orbanem, Fideszem w jednej frakcji, jak już żeście nie narzekali.
I potem go wyrzuciliśmy. I cześć.
A po trzecie...
Teraz to jest państwa sojusznik teraz.
Nie jesteśmy w jednej frakcji. Natomiast jedna rzecz. My tu polemizujemy się. Absolutnie nie zgadzam z panem posłem, ale ma pan poseł prawo krytykować i tutaj...
Panie pośle, a w sprawie polityki zagranicznej i wystąpienia Radosława Sikorskiego.
Ja tutaj uważam, że tutaj nasza polemika jest czymś okej, okay, bo nas nie słuchają ambasadorowie innych krajów. Uważam, że pan minister Sikorski, uważam, że niepotrzebnie atakował poprzedni rząd przy korupcji dyplomatycznym. Mógłby sobie tego oszczędzić jako żywo i ja wolałbym, żebyśmy w sprawie polityki zagranicznej w takich sytuacjach raczej grali jako jedna drużyna.
I Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga Polska 2050.
No, oczywiście minister Sikorski ma klasę, on się potrafił błyskotliwie wypowiadać, świetnie włada językami, to wszystko jest na plus. Krytyka była słuszna, z nią się zgadzam. Cieszę się, że w końcu kończymy z takim demonizowaniem Unii Europejskiej, co miało ogromne miejsce, znaczy poprzednich za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Padły ważne słowa o reformowaniu Unii Europejskiej. To jest to, co ja wychwyciłam i co mi się bardzo podoba, to jest bardzo konieczne. Oczywiście nie zabrakło tych elementów politycznych. W końcu byliśmy w Sejmie, były te przepychanki na linii obóz prezydenta i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy całej koalicji 15 października, ale no, to był ten element polityczny sejmowy, ale też nie umknęło i opinii publicznej, i wszystkim nam grymasy pana prezydenta Andrzeja Dudy, który chyba nie powinien tak reagować i w taki sposób manifestować swojego niezadowolenia. Natomiast ja po tym expose i po tej dyskusji, która się przetoczyła, chcę uspokoić trochę Polaków, bo myślę, i to jest na plus, że to, co nas łączy jako obóz koalicji 15 października z obozem prezydenta czy Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, że chyba wszyscy mamy poczucie powagi tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tego, jak bardzo trzeba wspierać Ukrainę, jaką politykę prowadzić wobec Rosji i stawiamy na bezpieczeństwo.
Pani poseł, stawiamy wszyscy... też kropkę w tym miejscu, bo czas już nam się kończy.
Oprócz
Barbara Oliwiecka, Trzecia Droga Polska 2050 i prawdopodobnie dwójka, tak, w Wielkopolsce.
Czekamy, zobaczymy. Zaraz będę miała telefon pewnie po Radzie Krajowej.
Beata Urbańska, Nowa Lewica, czwórka na liście Nowej Lewicy.
Tak.
Franciszek Sterczewski, w wyborach do Radosiedla pan startuje. Do Parlamentu Europejskiego nie. Ryszard Czarnecki, dwójka na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest.
I liderka Wielkopolskiej Listy Konfederacji Anna Bryłka.
Tak jest.
Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy uprzejmie.
Dziękuję ślicznie.